Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно денна катехеза. І з нами, перепрошую, вранішня катехеза, і з нами отець Міхал Бранкевич. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Будемо сьогодні продовжувати цикл програм, присвячених святим, і сьогодні вибір отця Міхала опинився на святому покровителі Франції і покровителю пробощів, настоятелів, отці Жан-Марі Віанеї. Ну, дуже-дуже така потужна постать, про яку можна говорити неймовірно багато. Отже, чим вам найперше подобається цей святий?
Перше, що мені подобається в тим святому, то є те, що він підтверджує такі виражання, завати Священному Писанню, що Бог не має взгляду на особи. Он в смысле, что для него не есть важно, какие здібності особливые, людские, для него не сон важны. Важно для Бога сон то, что Бог сам предвидел, и что Бог сам як дыбы нам позволяет переживати в нашому житті. То, что Бог выбирает не по людським критеріям, тільки вибирає по своїм. Жан-Марі Віаней є таким прикладом того, тому що маємо тутей чоловіка, котрий єлі-єлі закінчив семінар. Якщо б там не опіня його епископа, то б взагалі не був священником, і ми б не мали геніального святого, яким був Жан-Марі Віаней. Ми там колись на якійсь програмі говорили о Жан-Марі Віаней, коли говорили о такій теж на свій спосіб геніальній книжці Бернаноса.
Так, я теж згадував.
Під сонцем сатани.
Так, було.
Так що там Бернанос, як диби, похилився над Жан-Марі Віаней спосіб такий неочекуваний, бо я не подозрював, наприклад, що мав так велику глибину, яку Бернанос показав в тим
романі.
Так що Жан-Марі Віаней є для мене таким прикладом чоловіка, котрий є понад который как бы пересекает всякие людские ограничения. Для меня есть особою, которая засоромлює великих, засоромлює розумних, мудрих. То, что говорит святий Павел, что глупость креста згіршує евреев, а богатых, а мудрих соромі, то значи показує, як їх маловажні са, як їх маловажні са, можна сказати, зусилля. Жан-Марі Віаней є для мене прикладом теж особи покорної, тієї покори, котра є спасаюча покори, котра так сильно влияє на окружаюче оточення, що люди не можуть бути байдужими перед цю покорою. Теж Жан-Марі Віаней є для мене прикладом особи одважної, простої. Як я читав його проповіді, можна було подумати, що там нічого такого, він не був великим казнодією. On nie miał jakichś takich cudownych srywnian, jak Jan Złotousty, albo Chryzostom, czy Orygen, czy Augustyn. Był człowiek, który mówił o prostych sprawach do prostych ludzi, bo bliższy swego życia on przeżył w malinkim silie, w Ars, gdzie to takoż i pomer. Так що є теж чоловіком, котрий narodził się w czasach najbliższych takich sumnych dla Francji, dla cerkwi francuskiej, bo narodził się w czasach rewolucji francuskiej, kiedy cerkwa była dużo silno pereslidowana. Do takiej stopni, bo narodził się w 1786 roku, a jak pamiętajemy, w 1789 roku było to słynne rozruszenie Bastylii, które było początkiem francuskiej rewolucji, a najzbliż krwawych rewolucji. Ja na przykład nie rozumiem do dzisiaj Francuzi, w których są tak tej rewolucji zachopleni do rewolucji i ją tak gloryfikują i mówią, że to takie nadzwyczajne sabycie w historii Francji. Tej rewolucji, która była jedną z najbliż krwawej rewolucji, w którym instynkty ludzkie były wynesione ponad wszelkie ograniczenia i znaki moralne. Te instynkty, które kazały bezmyślnie wbiwać wszystkich przeciwników rewolucji, opierając się na jakichś tam utopijnych pryncypach. Rewolucji, która przede wszystkim chodziła ludynu postawić na pierwszą misję i w końcu końców to zrobiła. Dlatego cerkwa była nieudobna dla francuskiej rewolucji i dużo silno była presydowana. Takiej stopni, że Jean-Marie Vianney przyjmował święte przyciascie, pierwsze święte przyciascie w tajnie, w jakiejś tam starej szopie. I nie mógł na przykład takoż nawczaty się w parafialnej szkole, bo takiej szkoły nie było. Dopiero w maju czy 10 roków zakończył szkołę to jak nazywa pierwszą podstawową szkołę. I zaczął uczyć się w średniej szkole. Także mając 26 roki wstąpił do seminarii duchownego, ale był ludyną, która znowu była niegotowa do tego, żeby to seminarium zakończyć. Był ludyną, który był słabowaty, miał słabe zdrowie. Wszystko było praktycznie jak gdyby przeciw temu, żeby on stał świeczennikiem. To, że buduczy i ludyną, która narodziła się w ubogim sielie, nie miał możliwości dobrze nauczyć się, więc jego urowień nauczania był dużo, dużo niższy niż drugich seminaristów. Tomu on cały czas był uniżony i upokorzony tym, że nie mógł nauczać się tak jak drugie jego rówieśniki. Jemu było dużo trudno darze wstąpić w wyższe seminarium, bo on rozpoczął swoje nauczanie tak zwane niższe seminarium, które jeszcze nie przygotowuje do świeczeństwa. Ale tylko jest jak gdyby takim wstupicielnym przygotowaniem do tego, żeby wstąpić do seminarium, jeśli kto to zachoce być wiernym swojemu poklikaniu. Ale w końcu wstąpił do wyższego seminarium i tutaj jeszcze jedna czerta Jean-Marie Vianney, ja mi dużo podobająca, to jego co był dużo wperty i on nie poddawał się. On borął się ze wszelkich swoich możliwych, niewielkich sił do tego, żeby przemóc na przykład swoją fizyczną słabkość. On był jako ludzina, był słaby, chorowity, nie miał dużo sił. Jemu trudno było poddawać się dyscyplinie, ale był wperty. Był ludyną, która nie zdawała się, której za wszelką cenę próbował dobić się tego, do czego Bóg jego klikał. Kiedy już wstąpił w seminar, znowu pojawiły się jego zaniedbania w jego nauczaniu. Biedny był, nie mógł zrównać się z drugimi swoimi kolegami. I na przykład jego nastawnik i profesora jego zachoczywanie tego, żeby dał sobie spokój, żeby zostawił to seminarium, żeby wyszedł z niego, żeby nie mucił siebie, a nie mucił innych. Ale win nie poddawał się i w końcu końców w 1815 roku otrzymał świadczenia na rukopołażenia, świadczenia prezbiterat i było to dla wszystkich udziwiające, ale także było pod dużym wpływem jego przyjaciela, nastojaciela, świadczenika Baleja z Ekuli, który cały czas podtrzymywał Jean-Marie Vianneya i także przekonywał profesorów w seminarii, żeby Jean-Marie Vianney mógł zakończyć to seminarium. I w końcu końców zakończył. I zaczął pracować jako wikary w Ekuli. Mówił swoje prapowiedzi dużo schematycznie, zajakał się i dużo często cierpiał się w swoich prapowiedziach. Nie był wielkim krasomówcą. To też mnie to dużo silno porusza, prawda? Tomu, że win jednak był winny swoim poklikaniu. I w końcu końców jako takiego świadczenika, który nie jest zlibny, nie jest bliskuczy, episkop posłał go do malinkiej parafii Ars, która liczyła tylko 270 życieli. Maleńka parafia. Dzisiaj na przykład w takiej parafii świadczenik nie wyżyłby, prawda? I życieli Ars byli biednymi ludźmi i dużo niereligijnymi pod wpływem francuskiej rewolucji. I wtedy byli to ludzie, o których niektórzy wyrażali, że tylko chrześcijanie ich wydryzniają, tych mieszkańców Ars, od twaryn. Tak wyrażali o tych życielach Ars, sosinnie siela. Kiedy Jean-Marie Vianney przyjechał do Ars, w Ars było w tej maleńkiej sielie było 7 korczm, gdzie systematycznie człowieki upijali się. I to była jedna z głównych takich problemów Ars. Do chramu, w którym Jean-Marie Vianney przyjechał, przychodziły tylko same staruszki. I była też jedna staruszka, taka wierna wdowa, która piklowała zawsze świadczenikami. I ona to, że zaproponowała, że to będzie służyty za darmo, bez zapłaty Jean-Marie Vianneyu. I on miał duże skromne oczekiwania. Także to jemu wystarczało, że ta żinka dzieliła z nim swoją ubogość. I w niedzielę na służbę przychodziło tylko tam do 10 człowiek, czyli dużo mało, jak na tamte czasy. Ale Jean-Marie Vianney jakoś znajszł wspólny język z tymi ludźmi. Po pierwsze, był tym, który obserwował dużo uważno i jako ludyna, która pochodziła z biednej rodziny, dużo dobrze rozumiał tych ludzi, biednych ludzi, nieobrazowanych ludzi, ludzi, którzy zachali nie znali niczego i odczużali się w alkoholu, którzy jeli wyżywali z ziemi, na której oni żyli. Samemu Jean-Marie Vianneyu nie było takoż lekko utrzymać się. Ale rozpoczął swoją duszpasterską pracę od tego, że zaczął chodzić i poznawać tych ludzi. Początkowo nikt jego nie przyjmował, bo wszyscy mówili pod wpływem francuskiej rewolucji, że świeczniki to darmo zjady, to ludzie, którzy nie pracują i obmanują, i przez jakieś tam modlitwy próbują wyżebrać jakąś pożetwę. Ale on był ludziną, która rozmawiał i w taki sposób dużo lagidny i na przykład namawiał ludzi, człowieków do tego, żeby na przykład piklowali się swoją rodziną, żeby przestawali pity. Коли посылали те чоловіки Жан-Марі В'янея, часами грожачи йому, що його поб'ють, то він тоді говорив, а може би ти так помолився і попустив, щоб перемінити своє життя? Звісно, завжди посылали його з великими niekrasiwymi słowami, to wtedy Jean-Marie Vianney mówi do mnie, ty nie możesz pościć się, ty nie możesz modlić się, bo nie możesz. To dozwól, że ja będę za ciebie modlić się i pościć. I tak zaczął za nich modlić się i pościć. I ci ludzie zobaczyli, że to jakiś sens, zmysł to porusza ich serca. Zobaczyli w tym malikim, chudinkim, chorowitym świeścieniku ludynu, która jest spiwczuwaje, która nie wywyższaje się nad nimi, która nie traktuje ich jako gorszych od siebie. I to ich duże, duże, duże silno poruszyło i to ich duże silno związało z Jean-Marie Vianneyem. I dzisno, kiedy zaczęli mówić, a ta biedna, jedna wdowa, która jemu posługiwała, ona mówiła na przykład, że Jean-Marie Vianney cały tydzień kormi się czym? Jedną kartoszką, małą kartoszką, która jest na połowinę jest z pleśnią, prawda? Ale on tym tylko kormi się, żeby w sposób maksymalny żertwować sobie swoje modlitwy i swoje żertwy, pożertwowania duchowne i swoje posty za mieszkańców Ars. I pomalinku, po cichońku, bez wielkich jakichś tam uspichów, bez jakichś tam tałpy ludzi, którzy przychodzili na służbę, ci mieszkańcy Ars zaczęli przychodzić do cerkwi, zaczęli przyjmować taństwa i zaczęło się rozprostraniać taka sława, takie Jean-Marie Vianneya jako świeścienika, który prowadzi światy życia, który jest duże, duże wydany i który w sposób nadzwyczajny propowieduje. I czas powtarzam, ja czytałem propowiedzi Jean-Marie Vianneya, ona niczym nadzwyczajnym nie wydryzniają się od różnych drugich propowiedzi. I tak zadumowałem się, w czym był fenomen tych propowiedzi. I zauważył jedno, że wszystkie te propowiedzi były wyskazane w języku dużo prostym. On na przykład, kiedy tam mówił o modlitwie, czy o obowiązkach religijnych, czy o zapowiedziach, on dużo często zrównał biblijne rozkazy z przykładami z życia Silian. Mówił o ziemi, o pracy na ziemi, tak jak Jezus Chrystus, który też mówił na przykład w tych pritchach, prawda? Pritchach. I Jean-Marie Vianney też nawiązywał o czym duże często do normalnego syliańskiego życia. To było bliskie dla tych ludzi. Ale co ciekawe jest, że ten święty zaczynał przyciągać ludzi bliż obrazowanych, przywlekał ich czymś. Tutaj to jest ten fenomen Jean-Marie Vianneya, który ja na przykład nie mogę zrozumieć. Czemu tych zblazowanych Francuzów, intelektualistów, predizowcy, tak Jean-Marie Vianney przywlekał. I zaczęła rozprostraniać predizowcom jego sława o sposobie spowiadania. Niektóre mówią także, że Jean-Marie Vianney jest jak gdyby mucieńcem konfesjonału. Jako ten, który swoje życie poświęcił spowiedzi. On był całymi dniami siedział w spowiedalni, tak mówię, spowiedalnia, tak? Konfesjonał po francuski albo po polski. I darze Bernanos, który napisał książkę pod Sącem Satany, zakończył swój roman taką sceną, w której baczymy umierający Jean-Marie Vianney, no tego świeczenika, który jest pokazany w tej książce, który jak gdyby takim obrazem był Jean-Marie Vianney, umierający w konfesjonale, umierający w spowiedalni. On oddał swoje życie, żeby niesiaczy przede wszystkim to wieść o probaczeń. I miał też dar rozpoznawania grzechów. Ludzie, jak każdy, w każdej epoce, czasami, i to my tak obaczymy na przykład w praktyce spowiadania Padre Pio, że tak jak Padre Pio, tak Jean-Marie Vianney, to czyli najpierw Jean-Marie Vianney, a Padre Pio jak Jean-Marie Vianney, umiał rozpoznawać skryte grzechy. Umiał też jakoś tłumaczyć i wyjawiać, i dopomagał ludziom mylić się i spowiadać się z grzechów, które oni nigdy by nie wyznali. A przed nim akurat to wdawało się. I bardzo ludzi zaczęło przyjeżdżać. To trzeba pamiętać, że te czasy rewolucji francuskiej były to czasami dużego uniżenia świeczeników. Były to czasy, w których na przykład nakazano świeczeńcom nosić sutanny. Te sutany, które teraz są znakiem świeczeńca i które dla świeczeńki w duże czasy bywają takim oznaką dostojeństwa, w czasach Jean-Marie Vianneya były znakiem uniżenia. Bo czemu świeczeńki byli przymuszeni nosić sutanny? Żeby można było ich rozpoznawać, żeby można było ich kontrolować. To może za czasów rewolucji francuskiej świeczeńnik miał zaproszeno wyjeżdżać z miejscowości, gdzie więc służył. On był przypisany do tego miejsca, gdzie naznaczył jego episkop i on nie mógł wyjeżdżać do drugiego miejsca, tylko w nadzwyczajnych sytuacjach. W taki sposób próbowali kontrolować świeczeńników. Oni mieli zapret wyjeżdżania swojej miejscowości, żeby nie rozprostraniać tej epidemii chrześcijańskiej wiery wśród oswieconych ludzi tamtych czasów. I Jean-Marie Vianney swoim pokornym życiem, swoją ubogością, swoim wydaniem swoim parafianom uważany jest za najbliższego światowo nastajaciela. Niektórzy śmieją, że to jest jedyny nastajaciel, który jest święty, prawda? Bo nastajaciel zawsze maje dużo pokus, które czasami bywają w niedobry sposób zrozumiały. Dlatego Jean-Marie Vianney był też ludyną, która doświadczył swojemu życiu prześladowania, nie tylko ze strony władzy świeckiej, ale także prześladowania ze strony satany. Są takie znane opowiadania z życia Jean-Marie Vianneya, kiedy ludzie słyszeli, jak w jego kwartirie, w jego domu straszne hałasy, tak jakby jakby jakiś złodziej wpadł do domu Jean-Marie Vianney'a, nastojaciela ZARS. I były kriki, były też i pisa takich noci, w których diabeł atakował Jean-Marie Vianney'a. On duże często był zakrwawiony, pobity, tak jakby no, fizycznie ktoś go pereslidował. Diabeł, któremu zdawało się, że ma pod władą życieli tej maleńkiej dzierżawiuszki, jaką było Ars, który się trzymał w rabstwie alkoholizmu, w rabstwie grzechu, nagle przez tę postawę tego pokirnego, maleńkiego, słabego świeścienika stał kimś, kto zmieniał życia tych ludzi, dopomagał wykrywać swoje dostojeństwo. Tomu diabeł tak strasznie silno prysydował Jean-Marie Vianney'a. I najbliższym takim boliaczym wypróbowaniem Jean-Marie Vianney'a, która jest na wpływ legendarną, jest ta historia, którą my znajemy z tej książki Bernanosa, pamiętnik, dniewnik syriańskiego proboszcza, w którym diabeł wypróbowywał światowo w takiej pokusji bycia czudotworcem. Jedna z najbliższych strasznych pokus, tomuż to jest zawsze takie bażanie wnutri każdej ludyny, która jest w duchowny sposób związana z Bogiem, jest bażanie, żeby pokazywać siłę Boga, na przykład czy jest czudesa. I diabeł podeszł do Jean-Marie Vianney i powiedział, przecież ty możesz ukrypić wiru tych ludzi, robiąc czudesa, w imię, koniecznie, nie twojego, tylko w imię Jezusa Chrysta. I ci ludzie, kiedy zobaczą, że ty taki czudotworec, będą wierzyć bliżej Jezusa Chrysta. Trzeba pamiętać, że diabeł nigdy nie atakuje, i to jest duży dany sposób pokazany w tej książce Bernanosa. Jest to trudna książka, duże ciężka, ale ja was zaochoczę do tego, żeby do tej książki ją przeczytali, bo ona pokazuje ten najbliższe głębokie pokusy, jakie diabeł przygotowuje dla ludzi bliskich Bogu. To była właśnie ta pokusa, na przykład tego, żeby okazać sobie spasicielem drugich ludzi. Koniecznie diabeł nie mówi tobie, żeby ty stał spasicielem drugich ludzi, ale mówi, przez tebe Bóg chce spasać drugich ludzi. Ty powinien zrobić takie i takie cudo. I tam była taka maleńka dytyna, która była chwora, i diabeł, i ludzie jego przyzywają Jean-Marie Vianney'a, żeby on pomalił się, żeby tu dytynu zcielił. I jest ta straszna pokusa, żeby dokazywać to, że dzisno z jednej strony Bóg chce, żeby przez tebe cudo stało się, ale z drugiej strony jest cały czas te bażanie, żeby ludzie zobaczyli tebe jako tego, który jest współtwórcą tego cuda z jednej strony. Z drugiej strony, żeby przed ludźmi pokazać się jak ten, który przynosi spasienia. Z drugiej strony jest zawsze takie pytania, czy za wszelką cenę my powinni ozdrowiać wszystkich, czy może wielkim, bliższym cudem będzie przekonać bliskich tej dytyny o tym, żeby przyjęli śmierć tej dytyny jako wolę Boga, z wiarą. Tych pytań jest duże, duże, duże bardzo. I ten biedny, prosty, zwyczajny świeścienik Jean-Marie Vianney, który nie miał żadnego głębokiego obrazowania filozofskiego czy bogosłowskiego, z tymi pytaniami w Jezus trzymał się i він переміг. Według autora książki Pod Sącem Satany dytyna pomerła i Jean-Marie Vianney sebe mógł, może nie tyle Jean-Marie Vianney, tylko to jest świeczennik, autor to jest świeczennik, który jest gerojem tej książki, sebe duże silno zasudzuje za brak wiry, za to, że nie wznieścia ponad swoje sumlinia i że nie prosił do końca. Pamiętajmy ze świętego pisania, na przykład Abrahama, do którego przyszli trzy junaki przed zniszczeniem Sodomy i Gomory. I pamiętajcie, jak Abraham prosit, prawda? A jeśli 100 życieli Sodomy i Gomory okaże sprawiedliwy, czy i zaradi tych trzech sta sprawiedliwych nie pomiłujesz tego города, nie zniszczysz jego. I tak Abraham, jak można powiedzieć, targuje się z Bogiem, dochodzi do 10. I nie miał odwagi targować się bliższe. I nie znajszło się 10 sprawiedliwych i tomu Sodoma i Gomora były zniszczone. Podobną sytuację miał też Jean-Marie Vianney, że on nie miał odwagi prosić Boga bliższe. I z zarady lubwi do tego, do tych ludzi, do tych biednych ludzi, do tej dytyny, która była jedyną radością rodziny. Są to głębokie, wnętrzne przeżywania ludzi, którzy przybliżają się do Boga i nie można ich wyrazić w sposób jednoznaczny. Tutaj przychodzi do nas Bóg czasami i świętyje bywają czasami wypróbowane tak głęboko w takich momentach, kiedy przychodzi moment wyboru між твою вірою, між твою слабкостю, твоїми сумліннями, а добром других людей. Наскільки в тобі є та любов до других людей, щоб навіть прийняти уніження, щоб навіть прийняти уніження, прийняти переслідування із заради добра других людей, для добра любові, і заради любові, яку Господь дає тобі до тих, до котрих тебе посилає. Tak zakończyłem naszą tu maleńką taką katechezę o Jean-Marie Vianney, ludynie, która swoją pokorą, swoim uniżeniem przed przyrodzowcem nawiertał ludzi. Trzeba сказати, że pisła tam bachaciów roków molitwy i służby Jean-Marie Vianney'a, w tej maleńkiej dziewuszkie Ars, poczty wsi chodzili do cerkwi na służbę, z tych siemi korczm, w których podawali alkohol, została tylko jedna bezalkoholna korczma. To były konkretne plody życia, pokornego życia, pokornego Jean-Marie Vianney'a, pokornego nastajaciela z Ars, której nie moralizował, nie do niczego nie przynuszdał, który modlił się za swoich parafian i który razem ze swoimi parafianami przeżywał bidu, nie wywyższał się nad nimi, nie wymagał niczego od niego materialnych środków. I win swoją pokorą darze przywlekał wielkich tego świtu, którzy nie mogli zrozumieć, w czym jest ta tajna tego światowo, że tak przywlekaje nawet inteligentnych ludzi, którzy słuchali bogosłowców, duże rozumnych, duże inteligentnych, duże znamienitych, a nie robiło na nich to takowo wrażenia, nie dawało im takowo podsztorchu do nawernienia, jak ten biedny nastyjaciel z Ars, który swoją prostotą, swoim wydaniem, swoją żertownością zdobywał serca ludzi nie dla siebie, nie zaradi siebie, ale dla Jezusa Chrystusa, dla tego serca Jezusa Chrystusa, które było przebite za nasze grzechy.
Ну що ж, дякуємо отцю Михайлу Бранкевичу за катехезу про святого Ян Марія Віанея. Можна буде прослухати ще на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua хвилин за 20-25. Ну, а далі ми продовжуємо. Дякуємо, отче, з Богом.